Gość popołudniówki.
W studiu popołudniówki Radia Zachód pani Barbara Bielinińskopeć. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Lubuska wojewódzka konserwator zabytków, która, no coś odnoszę wrażenie, że nie ma ostatnio zbyt dobrej prasy. Głośno było w mediach o pani niedawnym sporze z prezydentem Zielonej Góry o nową stację rowerową na terenie centrum miasta. Także mowa była o sporze z władzami Trzebiechowa w sprawie głośnej wycinki Lipowej Alei, a w zeszłym tygodniu dotarł do nas raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący zabytków, ochrony zabytków w województwie lubuskim i od tego chciałbym zacząć. No, nikt nie pozostawia właściwie suchej nitki na ochronie zabytków w naszym regionie, pisząc m.in., że funkcjonujący w województwie lubuskim system ochrony zabytków nie gwarantuje ich należytej ochrony i wielu zabytkom grozi kompletna dewastacja. Czy pani się zgadza z tymi zarzutami?
Te zarzuty niewątpliwie w dużym zakresie są trafne. Chciałabym podkreślić, że nie obejmują one tylko i wyłącznie wojewódzkiego konserwatora zabytków, ale jak sam pan wspomniał, systemu, który funkcjonuje lub funkcjonuje w sposób niewłaściwy. Skrytykowano wiele płaszczyzn, to są jak gdyby naczynia połączone. Zajęto się ochroną zabytków, podkreślam, na wypadek sytuacji kryzysowych, więc to jest tylko wąska część naszej działalności, niemniej oczywiście ważna, nie dyskredytuję tego w żadnym wypadku.
A czym są te sytuacje kryzysowe w przypadku zabytków?
To są wichury, powodzie, jakieś wybuchy, różnego rodzaju zamachy terrorystyczne, takie sytuacje, które trudno przewidzieć i które na podstawie rozporządzenia z 2004 roku mają, jak gdyby, zobowiązują właścicieli zabytków, samorządy, czyli powiaty i gminy, do tego, aby tworzyć plany ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego, sytuacji kryzysowych. Oczywiście wojewódzki konserwator ma również taki plan wojewódzki.
To w związku z tym, dlaczego po opublikowaniu tego raportu w wielu mediach pojawiły się doniesienia o takich alarmujących tytułach: konserwator zabytków nie dba o lubuskie zabytki?
No więc to są pewne przekłamania. Trzeba na to spojrzeć właśnie w taki sposób kompleksowy. Kontrolowano konserwatora, ale również połowę z powiatów, bo to 6 powiatów i 8 gmin. I właściwie ten raport dotyczy całego systemu, który działa w tych właśnie obszarach. Zwrócono uwagę między innymi, nawet sami kontrolerzy NIK jak gdyby dostrzegli problem, który ja uważam, że też dobrze, że został dostrzeżony, trudnej sytuacji kadrowej. Takiej sytuacji, która tak naprawdę, nie mamy jakiejś jednostki wyspecjalizowanej, która w tych sytuacjach kryzysowych mogłaby w nagły sposób zadziałać. Są to obowiązki, które nałożono na jednego pracownika, który dodatkowo ma jeszcze inne działania. Zauważono, że w innych gminach jest podobnie. Czyli zwrócono uwagę na pewien problem, co wywołał, myślę, że ten pożar katedry, bo to rzeczywiście była sytuacja, której się nie spodziewaliśmy, więc na pewno to, że dostrzeżono ten problem, będzie czymś, co spowoduje być może, że dojdzie się do wniosku, że wymaga to po prostu systemowych rozwiązań, tak żebyśmy wiedzieli, jak współpracować, w jakim zakresie, ale też, co jest szczególnie istotne, aby dano nam możliwość, czyli w tym wypadku nie da rady, jeżeli nie ma właściwej obsady kadrowej, realizować określone zadania.
Ale Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że właściwie w żadnym z lubuskich powiatów nie jest tak, aby zabytki były odpowiednio chronione. Co więcej, tam wprost napisano, że w każdym powiecie jest zabytek, któremu grozi całkowita dewastacja, całkowite zniszczenie. Dlaczego pani zdaniem tak się dzieje?
Zwrócono uwagę na to, że generalnie mamy nie do końca rozpoznany zasób. Zwrócono uwagę na to, a to funkcjonuje od 2010 roku, że gminy mają obowiązek zakładać gminną ewidencję zabytków. Żeby wiedzieć, z jakim zasobem mamy do czynienia, musimy mieć gminną ewidencję zabytków. Wskazano obowiązek, nie wskazano właściwie sposobu jego egzekwowania, dlatego też konserwator nie mógł skutecznie, jak wskazano, egzekwować tych obowiązków. Ja mogłam się spotykać z samorządami, cały czas im o tym przypominałam, ale jak gdyby wyegzekwować nie mogłam. Więc połowa gmin nie ma gminy ewidencji zabytków. 3/4 gmin nie ma planów, programów opieki nad zabytkami. A to są wszystko elementy będące u podstaw systemu działania w sytuacjach kryzysowych.
Nie ma jakiejś możliwości wymuszenia tego na samorządowcach?
W tej chwili nie.
Nie.
W tej chwili nie. Można prosić, można przypominać. Musimy też pamiętać, że samorządowcy mają cały szereg innych zadań, które zaspokajają potrzeby obywateli i to jest tylko jedno z tych wielu zadań. Część do tego obowiązku podeszła w sposób tak, jak należy, czyli właściwy, czyli tę ewidencję opracowała, inni nie. Zwrócono uwagę, przecież to nie dotyczy, też to był rodzaj takiego przekłamania, że nie wiemy, ile mamy zabytków. Tych, ile mamy w rejestrze zabytków, czyli to, nad czym panuje niejako wojewódzki konserwator zabytków, podano określone liczby. Wskazano też, ten problem obsady kadrowej, że ponad 800 spraw przypada na jednego pracownika w naszym urzędzie. To jest ogrom po prostu. To jest ogrom, z którym trudno sobie poradzić, a w pierwszej kolejności, to chciałabym podkreślić, musimy załatwiać sprawy obywateli. Czyli przychodzą ludzie, którzy chcą remontować zabytki, chcą prowadzić jakieś inwestycje, to są też samorządy, na to idą duże pieniądze. I jak gdyby 90% naszej energii skupia się na tym, żeby załatwiać te bieżące potrzeby w miarę możliwości rzetelnie, bo tak musimy, i w miarę możliwości jak najszybciej.
Tym bardziej, że te braki kadrowe są o tyle uciążliwe, że jak wskazuje się także w tym raporcie, województwo lubuskie ma najwięcej zabytków na liczbę mieszkańców.
Tutaj tam podano akurat nawet na jednego pracownika, że to jest właściwie ponad 4000 zabytków. Jak jedna osoba może kontrolować, realizować wszystkie działania przy ponad 4000 zabytków?
Ale z drugiej strony też zatrzymując się na moment przy samorządach, też się zastanawiamy, dlaczego na przykład wiele samorządów gminnych, powiatowych, a nawet szczebla wojewódzkiego nie wykorzystuje tego potencjału. Mówi się, że turystyka może być jedną z najważniejszych gałęzi naszej lubuskiej lokalnej gospodarki. Tymczasem mając takie zabytki, właściwie nic z nimi nie robimy. To jest kwestia pieniędzy? Jak pani przy tym zakresie współpracuje z samorządowcami?
Nie, generalnie nie współpracuje mi się źle, tego broń Boże nie chcę powiedzieć. I myślę, że wielu samorządowców wykorzystuje w miarę swoich możliwości. Jak sam pan powiedział, mamy zasób ogromny, więc wybiera się te obiekty, które potrafią ludzi przyciągnąć. Powstają szlaki dotyczące architektury drewnianej, szlaki dotyczące rezydencji. Ale w ogóle, jeżeli spojrzymy na zabytki na ziemiach zachodnich czy na ziemiach północnej Polski i mówimy o pieniądzach, to już od lat, jak gdyby podkreślam ten problem w różnego rodzaju gremiach, że tu powinny pójść rozwiązania systemowe dotyczące też finansowania prac w tych zabytkach. NIK podsumował, że na przykład wnioski, które składane są do wojewódzkiego konserwatora zabytków, w 2016 roku była to kwota ponad 4 milionów w zakresie potrzeb, a to, czym dysponuje konserwator wojewódzki, to było 419 tysięcy. W kolejnym roku wprawdzie tych wniosków było mniej, na kwotę 2 700 000, nadal 415 tysięcy w dyspozycji. Myślę, że ta mniejsza kwota wcale nie oznacza, że jest mniejsza skala potrzeb. Po prostu niektórzy z tych wniosków się już wycofują, wiedząc, że no, tych pieniędzy, których oczekują, nie są w stanie uzyskać u konserwatora wojewódzkiego.
Na podobny problem zwracała też uwagę swego czasu w popołudniówce Radia Zachód Aneta Kamińska z Fundacji Pałac Bojadła, która również mówiła, że pieniądze oczywiście są ważne i to jest jedna kwestia, ale także rozwiązania systemowe, które ułatwiałyby opiekę nad zabytkami. Oni swego czasu przejęli właśnie Pałac w Bojadłach, chcąc stworzyć tam coś w rodzaju centrum kultury, no ale okazuje się, jak sama zresztą przyznała podczas rozmowy, że troszeczkę przeliczyli się z siłami. To zresztą nie jedyny przypadek, bo jest chyba wielu takich prywatnych, nazwijmy to, inwestorów, ludzi z pasją, którzy chcieliby ratować lubuskie zabytki, a potem się nagle okazuje, że no nie mają na to siły, koszty przekraczają ich możliwości i czasami też jest tak, co przyznają, że odnoszą wrażenie, że na przykład samorządy lokalne, na terenie których znajduje się dany zabytek, lekko rzucają im kłody pod nogi, a na pewno nie pomagają.
Nie umiem tego skomentować. Ja znam takie przypadki, kiedy samorządy rzeczywiście starają się wspierać. Proszę zauważyć, że w ostatnich latach znaczne kwoty przyznają też na rewaloryzację zabytków. No, sama Zielona Góra ma 1 000 000 zł, ja jako województwo dysponuję kwotą niewiele ponad 400 tysięcy, więc w rękach samorządu są też możliwości finansowe. Niemniej one cały czas są za małe. Najwięcej środków i możliwości ma Ministerstwo Kultury, tam jest ponad 100 milionów złotych. Na nasze województwo w tym pierwszym rozdaniu w tym roku było około 3 milionów. To jest przecież niewiele, prawda? Jak jeszcze raz podkreślam, uważam, że powinno się spojrzeć w ogóle na Polskę, na polskie zabytki pod względem problemowym. I tak jak się mówi, albo nawet właściwie zwraca się uwagę na Dolny Śląsk, prawda, że tam są zabytki rezydencjonalne, które niszczeją. Większa część naszego województwa to jest historyczny Dolny Śląsk. Mamy ten sam problem. I uważam, że ten problem też powinien, czy wymaga rozwiązania, ponieważ to dziedzictwo jest dla nas trudne. Przyjęliśmy je po II wojnie światowej. Przez wiele lat w ogóle nie akceptowaliśmy. Dopiero teraz, w tych ostatnich latach, rodzą się takie inicjatywy, bardzo zresztą cenne, takie społeczne inicjatywy, że ludzie zaczynają się skupiać wokół tych zabytków. Ale oprócz, żeby ta energia nie poszła na marne, muszą za tym iść też środki finansowe. Powinny.
Z drugiej też strony odnoszę wrażenie, że jest troszeczkę różne traktowanie zabytków. Myśląc o zabytkach, myślimy tutaj właśnie o budowlach, budynkach, kościołach, zagrodach. Tymczasem zabytkowe potrafią być chociażby przykładowo aleje drzew. Tu o wspomnianym konflikcie z władzami Trzebiechowa chciałbym porozmawiać. Aleje drzew, które w ostatnich miesiącach znikały w wielu miejscach województwa. Ten przykład w Trzebiechowie był o tyle drastyczny, że tam zaczęto wycinkę tych lip bez wielkiego wiedzy zgody konserwatora zabytków. Ktoś może zapytać.
Nie była ona wymagana, nie była ona zupełnie wymagana, bo aleja była w ewidencji zabytków, a w stosunku do sama wycinka nie wymaga, że tak powiem, żadnego uzgodnienia z konserwatorem. Niemniej jednak ja rozpoznawałam ten temat wcześniej. Wiedziałam, że Zarząd Dróg Wojewódzkich szykuje się tutaj do tych prac. Zleciłam takie opracowanie dendrologiczne. Oceniono, że no, drzewa nie są w dobrym stanie technicznym. Akurat na tym odcinku, który został wycięty, aż 40% drzew kwalifikowało się już w tym momencie do wycinki. Natomiast na tym odcinku, o którym teraz mówimy, który wpisałam do rejestru zabytków, zaledwie 10%. I tutaj społecznicy zareagowali. Dawali też przykład, jak w 2008 roku zaczęto wycinkę Alei Sulechów-Skąpy. Tam również była reakcja społeczna. Dokładnie. Tam również musiałam jak gdyby wkroczyć w tym momencie, gdy inwestycja była już zaawansowana. Miałam nadzieję, że to się więcej nie powtórzy. Liczyłam na to, że tutaj i samorząd na to zwrócił uwagę, bo przecież to jak gdyby na ich barkach spoczywa ochrona przyrody. My nie jesteśmy przygotowani, żeby w tak specjalistyczne rzeczy wchodzić, jakkolwiek też zajmujemy się wycinką drzew na terenach wpisanych do rejestru zabytków. Musimy rozpoznawać gatunki chronione, ale u mnie to są jednostkowi pracownicy, natomiast w samorządzie są to całe czasami zespoły ludzi wykwalifikowanych.
A nie obawia się pani, że na przykład chwaląc tutaj w pewien sposób społeczników za ich reakcję, spowoduje pani lawinę takich informacji, którzy jako konserwator zabytków, którymi nie będzie się pani mogła zająć ze względu właśnie na wspomnianą już
Ależ to jest oczywiste.
Braki kadrowe.
Wie pan co, uważam, że to jest absurdalne, żeby trzeba było wszystkie aleje wpisać do rejestru zabytków, żeby je chronić, ale też nie chodzi przecież o to, żeby tylko chronić aleje, chodzi o to, żeby tak remontować drogi, żeby te aleje mogły przetrwać. Problemem są przepisy budowlane, które wskazują na takie absurdalne, powiedziałabym, sytuacje, że drzewo nie może rosnąć bliżej niż 3 metry na przykład od skrajni jezdni, ale te drzewa tam rosną. I w związku z tym nawet tak jak mi tłumaczyli przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich, oni też się kierują przepisami. Oni też nie wycinają drzew dlatego, że mają na to ochotę, tylko jak gdyby, żeby móc realizować tą inwestycję, tych drzew tam nie powinno być. Zakładają, że nasadzą nowe. Natomiast problem polega na tym, że jeżeli się wytnie w całości aleje, to przerywa się ten cały ciąg ekologiczny i to rzeczywiście tu trzeba się zgodzić ze społecznikami, że zanim te nowe drzewa powstaną, a wystarczy się przejechać kawałek dalej za Czebiechowem i zobaczyć, jak wygląda droga w kierunku Bojadeł, gdzie kiedyś zapewne była taka sama aleja. Tam już są tylko pojedyncze drzewa zachowane. Więc znów wymaga to jakiegoś rozwiązania, ale generalnie pewnej wrażliwości, nawet jak nie mamy określonych przepisów, to jeszcze powinniśmy się zdrową logiką kierować.
No właśnie ta wrażliwość, o której pani wspomina, też jest istotna, bo mam wrażenie, że wiele osób myśli sobie tak, no przecież bezpieczeństwo i poszerzenie drogi jest ważniejsze niż na przykład Aleja Lipowa. Przecież taki niszczający, zrujnowany zabytek nie stanowi już żadnej wartości, po co go remontować, dlaczego nie można tego wyburzyć i zamienić tego terenu na przykład na działki budowlane. Chociażby przykład z Zielonej Góry, też wspomniany pani, delikatnego sporu z prezydentem miasta Januszem Kubickim, który na jednym z portali społecznościowych zadał nawet takie retoryczne pytanie, czy naprawdę deptak jest takim wielkim zabytkiem, że nie można tam postawić nowej stacji rowerowej. Chodziło o stację rowerową na Alei Niepodległości,
nie
prawda?
Nie tego dotyczył problem. Ja myślę, że pan prezydent naprawdę nie doczytał dokładnie pisma. Chodziło o to, że ta stacja w tym miejscu mogłaby oczywiście powstać, ale została ona zaprojektowana na samym środku tej przestrzeni. Mhm. I chodziło o to, żeby ewentualnie, jeżeli w tym miejscu jest taka konieczność, broń Boże, nie jestem przeciwnikiem.
No przecież są właśnie stacje rowerowe na Zielonogórskim Deptaku.
Chodziło o to, żeby je ulokować w taki sposób, żeby to nie było idealnie na środku. Tylko o to chodziło. Generalnie sądzę, że było to po prostu nieporozumienie.
Tutaj w pewien sposób chciałem wrócić do takiego pytania o współpracę z samorządowcami, ale pani już odpowiedziała o to, że współpraca jest dobra, bo czasami mam wrażenie, że jednak właśnie chociażby takie służby jak służby konserwatorskie wiele osób traktuje na zasadzie, no tylko i wyłącznie robicie problem.
Wie pan co, ja wracając jeszcze do alei. Mieliśmy w tym, kilka miesięcy temu taką sytuację, że akurat chodziło o starostę Świebodzińskiego, który ma tą świadomość, co sobie ogromnie cenię, wartości alei i zjawili się społecznicy, którzy stwierdzili, że jest zagrożenie dla alei, która może być wycięta. Ona nie była też objęta żadną formą ochrony. Udał się dialog pomiędzy tym, który chciał remontować, a społecznikami. Uważam, że to jest wielki sukces. Ze 150 wstępnie zakwalifikowanych drzew do wycinki okazało się, że niezbędne jest wycięcie prawie 30. Że oni się z sobą porozumieli, więc ja tutaj spełniłam niejako rolę takiego mediatora. Czuję z tego powodu satysfakcję i myślę, że no, przy takim współdziałaniu nie wszystko musimy wpisywać do rejestru zabytków, dlatego że jak wpiszemy do rejestru zabytków, zabytków powstaje od razu dużo większa blokada, a ja mam kolejne rzeczy, którymi muszę się zajmować. Staramy się i mam naprawdę wspaniały zespół pracowników współpracować z tymi, którzy chcą remontować zabytki. Służymy dobrą radą. Mam wykwalifikowanych ludzi, nawet uważam, że czasami no po prostu ta wiedza, którą się dzielą, jest absolutnie bezcenna. To jest specjalistyczna wiedza, z której powinno się garściami korzystać.
A jeżeli już sięgamy po jakiegokolwiek rodzaju raporty czy opracowania, to mogę zaapelować tylko, aby czytać je ze zrozumieniem i od razu nie wydawać sądów. Wojewódzka konserwator zabytków pani Barbara Bielińskopeć była gościem Popołudniówki Radia Zachód. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo.